Jestem trochę wzruszona i emocje budzą się we mnie, dlatego że po raz pierwszy będę mówić o rodzinie i w rodzinnym teatrze, byłym rodzinnym teatrze. O przodkach wiedziałam bardzo mało jako dziecko. W latach 50. Ja się urodziłam w 1943 roku. Pamiętam czasy powojenne. Pamiętam 56 rok, nie tylko 68, bo jestem z pokolenia 68. I w rodzinie o przeszłości w ogóle się nie rozmawiało. Tym bardziej, że ja wszystko, co słyszałam w domu, powtarzałam w szkole. I kierowniczka szkoły powiedziała matce, żeby nic nie mówili, bo potem wszystko dzieci wiedzą, a lepiej, żeby nie wiedziały. W ogóle w domu się nie mówiło o żadnej przeszłości historycznej. Ja wiedziałam, że w rodzinie był teatr. Ja sobie zdawałam sprawę z tego, że przed wojną było inaczej, bo w domu były pochowane rzeczy stare. Kufer prababki, podróżny, przepiękny, stał pod stołem, żeby go nie było widać. Książki obcojęzyczne były pochowane po kątach. Wydanie kompletne kazań skargi było schowane. Pamiętam książkę do pierwszej klasy sprzed 1939 roku, niezwykle szlachetną, którą też trzeba było schować, dlatego że było to niebezpieczne. Więc ja wiedziałam, że było inaczej. Wiedziałam, że był teatr w rodzinie, ale ja nic o tym teatrze nie wiedziałam. Moja starsza siostra może wiedziała trochę więcej, zajmowała się również teatrem. W gruncie rzeczy to siostra mnie jakby w ten teatr wpędziła. I z dzieciństwa pamiętam bardzo, bardzo ciekawe spotkanie, kiedy Mietek Makowski, syn Romualda, który potem prowadził tutaj kino staromiejskie, przyjechał z kinem objazdowym i pokazywał bajki dla dzieci. I pokazywał u nas w kuchni, bo nie było jeszcze kina. Na białej ścianie, nie było nawet ekranu. I ja te bajki widziałam bardzo długo, do tego stopnia, że moja matka była trochę przestraszona, że ja jeszcze widzę te postaci, które się tam ruszają. Więc może to raczej było powodem, że zajęłam się teatrem. Ja nie wiem, dlaczego ja się zajęłam teatrem. Jak miałam 12 lat, to czytałam komunikaty dla rolników w radiu gminnym. Romuald Makowski urodził się na Wołyniu. Cała rodzina, liczna zresztą, mieszkała na Wołyniu. I przyjechał do Lublina. Zresztą to było tak, że Makowscy byli wysiedleni z Królestwa Polskiego. Nie wiem za co, nie znam przyczyny. Na wschód. A być może było tak, że ten Wołyń był jakby częścią wschodniej Polski. Być może również było tak. Być może tam się łatwiej żyło. Nie wiem za co został wysiedlony. Pisze o tym moja babcia do swojej młodszej siostry, że zostali wysłani nad jezioro Świtaś. Stało się tak, że zmarła jego matka wcześnie. Miała 47 lat, jak zmarła. Anna Makowska, Broniewiczówna, i on wraca do Królestwa Polskiego jako młody człowiek, jedyny zresztą, który wraca na Lubelszczyznę i do Lublina. Wszyscy inni pozostali na Wołyniu. I w tej chwili odnajduje Makowskich w Ukrainie, ale nie mam odwagi do nich napisać w obecnych czasach. Przodkowie jego żony, Anny Broniewicz, pochodzili ze szlachty herbowej i byli to zacni obywatele Królestwa Polskiego, bardzo zacni. Do tego stopnia, że pierwszy Broniewicz, ja mówię o matce Romualda Makowskiego, w tej chwili nie o ojcu, że pierwszy Broniewicz był jako młody wybrany jako poseł na Sejm elekcyjny w 1733 roku i oczywiście wybierał króla Stanisława Leszczyńskiego. Potem następca jego również, Leon Broniewicz junior, miał 12 synów i wiemy tylko o czterech cokolwiek. To znaczy, że trzech z nich zginęło w wojnie napoleońskiej, a jeden pojechał do Francji jako porucznik. Razem z Napoleonem wrócił do Francji. I potem jeden z synów, Szymon, przyjeżdża do Królestwa Polskiego. Przyjeżdża i co ciekawe, przyjeżdża do Kazimierza nad Wisłą. Ma tam dość duże posiadłości. No i ten Szymon jest ojcem Anny Broniewicz-Makowskiej. Więc myślę, że Makowski znał historię rodziny swojej żony, bo trudno nie znać. A o Makowskim, o ojcu Makowskiego, Romualda, wiemy tyle tylko, że był sekwestratorem sądowym w chwili, kiedy brał ślub z Anną Broniewiczówną. No i ten młody Romek, 20 lub 20-paroletni, przyjeżdża z Kowla do Lublina. Trasa, powiedzmy, była ta sama, co teraz, tylko że jeździło się końmi i podróż była dłuższa. Nie wiemy, kogo poznał po drodze. Przypuszczam, że jechał, żeby spotkać dziadków. Musiał powiedzieć o śmierci matki. Może matka chciała coś przekazać swoim rodzicom. A myślę, że był bardzo ciekawy świata i dość przedsiębiorczy. Przede wszystkim był bardzo odważny. Wiem od mojego dziadka, Benesza, że Romuald Makowski w młodym wieku był wójtem miasta Tarnogóra. Tarnogóra jest teraz wsią, ponieważ utraciła prawa miejskie po powstaniu styczniowym, ale ja znam bardzo dobrze Tarnogórę, ponieważ tam chodziłam do liceum. I tam też mieszkała rodzina mojego dziadka Benesza. I jest tam wójtem, więc wyobrażam sobie, że jako wójt miasta musiał przyjeżdżać do stolicy gubernii. A Lublin nie był wtedy tak małym miastem, bo miał ponad 20 tysięcy mieszkańców. Już urządzano ogród saski, już był hotel warszawski, więc nawet miał się gdzie zatrzymać. No i pewnie zaszedł do teatru. Po prostu zaszedł do teatru. Wiemy, że w 1853 roku wykupują teatr z hipoteki, już jako Makowscy, więc musieli się pobrać przed 1853 rokiem. I od 1853 roku do powstania styczniowego to niewiele czasu. Idzie do Legionu Langiewicza na Kielecczyznę. Langiewicz był bardzo sławnym generałem, ponieważ był osławiony w walkach Garibaldiego. Z Garibaldim ruszył na Sycylię razem z tym tysiącem wojowników Garibaldiego. Ale jako generał w powstaniu styczniowym nie sprawdził się absolutnie i skończyło się to klęską. I wtedy Romuald wraca do Lublina. Ceniłam i cenię jego przedsiębiorczość, bo cały czas robił. Był bardzo pracowity, miał wiele idei. Nie mógł usiedzieć w miejscu. W Makowskim cenię tę jego żywotność niesamowitą. Że on na wszystko znajdywał odpowiedź swoją. Oczywiście, kiedy teatr już Różyckiego stanął i tam zaczęli przyjeżdżać główni artyści, prawda, razem z Modrzejewską, to on musiał ratować to, co tutaj było. On musiał ratować. No i czy nie należy cenić człowieka, który w wieku 90 lat zakłada kino? Pisząc tekst, poproszono mnie, żeby tekst był fabularyzowany. Przyszło mi do głowy, że może ja powinnam napisać scenariusz filmowy. Zaczęłam pisać scenariusz filmowy. Właściwie to nie ja pisałam, tylko po prostu moja głowa pracowała sama, jak bomba atomowa. Potem sobie pomyślałam, no szkoda, że ja jeszcze muszę robić swoje obowiązki. Może powinnam zacząć pisać scenariusz o rodzinie i do końca życia. Pierwsza córka, Maria Makowska, najstarsza córka. Gdybym pisała scenariusz do filmu, bo saga rodu Makowskich nadaje się na niezły film, zaczęłabym o Mani taką sekwencją. Akwitania, Francja, początek lat 60. ubiegłego wieku. Siedzi nad brzegiem oceanu. Patrzy na przypływające i odpływające fale. Fale oceanu są ogromne. Jest stara. Przymyka oczy i pojawia się jej wspomnienie z dzieciństwa. Ona, mała dziewczynka, biegnie po kocich łbach lubelskiego rynku. Za nią podąża przesadzista matka i woła: Maniu, zaczekaj, zaczekaj. Ona, mała dziewczynka, biegnie, nadal upada, wstaje i dalej biegnie. Z rozbitego kolana sączy się krew, ale to nie takie ważne. Jest zziajana. A potem otwiera oczy. Może słyszy głos wołającego dziecka. Mama, mama. Patrzy na ocean. Przypomina sobie, kiedy biegła tak, że zabrakło jej tchu. Tak, to była Moskwa. Koniec kwietnia albo początek maja 1917 roku. Biegła, bo się bała. Mania Makowska urodziła się właśnie w 1903 roku. W wieku 23 lat wyszła za mąż za Władysława Adolfa Perczyńskiego, oficera armii carskiej. I zaraz po ślubie wyjeżdża z mężem do Chin w 1906 roku. Mąż pełni służbę w Mandżurii, w Cicikarze. Tam przychodzi na świat pierwszy syn Jerzy, drugi Henryk w Lublinie, a Maria wraca do Chin z początkiem Wielkiej Wojny. W listopadzie 1917 roku umiera w Moskwie jej mąż. Nie wiem z jakiego powodu. Czy został ranny, czy umierał na tyfus, bo wtedy tyfus był epidemią. I mam taki dokument, że w 1920 roku jest we Władywostoku, natomiast pół roku potem jest już w Pekinie i ma drugiego męża, który z zawodu jest projektantem. Jest to emigrant polski, pół Polak, pół Francuz, raczej Francuz, bo już kiepsko mówił po polsku. Być może budował kolej transsyberyjską. Iza, córka, ich córka jedyna, rodzi się w Pekinie, ale Mania w 30 roku już jest w Paryżu i nie ma żadnych dowodów na to, że jadąc z Moskwy do Paryża padła do Lublina, bo by się o tym w rodzinie mówiło. Po prostu nie zajechała już tutaj, musiała przejechać przez Wilno-Warszawę. I kiedy pisałam o niej, szukałam materiałów, liczyłam dni i tygodnie, które spędziła w pociągach. Pociąg z Lublina do Warszawy jechał wtedy 6 godzin, a z Warszawy do Moskwy, a dalej koleją wschodniochińską do Mandżurii. To były miesiące. A dalej jeszcze, tak, do Mandżurii było 8800 kilometrów. Albo z Moskwy do Władywostoku. A pociąg jechał podobno z prędkością 25 km na godzinę. Dzisiaj jedzie się 7 dni. Marianna przyjeżdża do Francji i mieszka nad brzegiem Atlantyku. Jej mąż umiera wcześniej, jest schorowany i wymagający opieki. Mąż umiera w 1961 roku, Marianna w 1970. I ja sobie przypominam taki list, który przyszedł do mojej matki od Mani Borowskiej z Paryża. Pisała o synach i o córce. Pisała, że Iza mieszka w Paryżu i interesuje się baletem i że Georges Jerzy jest w brytyjskiej lekcji cudzoziemskiej w Afryce. Tyle tylko wiem. Ja myślę, że moja matka nie odpisała na ten list, ponieważ kontakty z Zachodem były źle widziane. To było przed 56 rokiem.